Tytuł tygodnia.
W tym tygodniu czytamy książkę Beatlesi w Polsce. Mówi autor Maciej Hen.
Ona się składa jakby z kilku warstw i z kilku składowych, z kilku elementów, które się przeplatają w niej. No chyba istotniejszy jest ten zbiór rozmów z różnymi osobami, w których życiu czy w osobie myślenia Beatlesi odcisnęli jakieś piętno. Ci ludzie po prostu opowiadają o Beatlesach w swoim życiu, a przy okazji często jest to tak dla mnie, jako autora, pretekstem do opowiedzenia jakiejś ludzkiej historii, która momentami bardzo się odrywa od tematu beatlesowskiego, a po prostu pokazuje tego człowieka. Bo też myślę, że Beatlesi mogą być źródłem poznania człowieka. I dlatego byłem tym bardziej zadowolony z takiej rozmowy, kiedy okazało się, że ten człowiek ma coś ciekawego do opowiedzenia o sobie, niezależnie od Beatlesów. Gdzieś tam się ci Beatlesi przewijają, ale najważniejszy dla mnie jest ten człowiek. Natomiast podstawową tą ideą, tezą, którą starałem się udowodnić, dobierając tych rozmówców, było to, że to nie jest kwestia pokoleniowa, to nie jest kwestia środowiskowa, to nie jest kwestia zawodowa. To nie jest kwestia też geograficzna. To po prostu jest to, że jest to taka muzyka, która może trafić każdego wrażliwego człowieka z każdego pokolenia. I dlatego jestem bardzo dumny, że najmłodszy z moich rozmówców ma 10 lat, a najstarsi urodzili się jeszcze przed wojną. I że pochodzą też z najrozmaitszych kręgów społecznych, z najrozmaitszych miejsc w Polsce, dużych miast i bardzo małych miejscowości i tak dalej, i tak dalej. Są to ludzie różnych zawodów, o różnym wykształceniu, a wszyscy bardzo, wydaje mi się, ciekawie o sobie opowiadają.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And if you want someone, take obla-di-da-da.
Czyta Marcin Rzyski.
Zespół The Beatles w pełnym ówczesnym składzie wrócił z Liverpoolu do Hamburga dopiero w kwietniu 1961. W tym samym miesiącu wytwórnia Pronit w Pionkach wypuściła pierwszą polską płytkę rock'n'rollową. Angielskojęzyczną czwórkę czerwono-czarnych. Dwie piosenki, Elevator Rock Tommy'ego Steela i When the Saints Go Rock and Roll Billa Haleya, zaśpiewał Marek Tarnowski. A dwie inne, Sweet Little Sixteen Chucka Berry'ego i Apron Strings z repertuaru Cliffa Richarda, Janusz Godlewski. Na okładce była prosta grafika w charakterystycznym dla tych lat geometrycznym stylu, do tego figuratywny motyw dłoni z wyciągniętym palcem wskazującym i logo polskich nagrań, stylizowana sylwetka kogucika. W tym czasie swój zespół w krakowskim liceum muzycznym miał już 17-letni Andrzej Zieliński, przyszły lider Skaldów. To był zespół instrumentalno-wokalny, w którym grali bardzo znani ludzie, wspomina Zieliński. Śpiewał i konferansjerem był mój kolega z ławy szkolnej Józio Serafin, dzisiaj profesor organów w Akademii Muzycznej w Warszawie, szanowany pedagog i organista klasyczny, występujący na tych dużych organach, barokowych. Na kontrabasie oraz na skrzypcach grał i śpiewał Zbyszek Paleta, późniejszy skrzypek Ewy Demarczyk. I nie tylko. Byłem ja jako pianista i wokalista, była Maria Kryska, która śpiewała, jedyna dziewczyna. Multiinstrumentalista Artur Mazurkowski, który grał na saksofonach, na kontrabasie i na skrzypcach, później był tubistą w Filharmonii Krakowskiej i wylądował oczywiście w Niemczech. Zespół nazywał się LM, od skrótu LM, czyli Liceum Muzyczne. Mieliśmy skład uniwersalny, śpiewaliśmy na 5 głosów. No, wtedy popularny był w Polsce Marino Marini. W listopadzie 1961 Marini po raz pierwszy wystąpił ze swoim kwartetem w Polsce, prezentując najnowsze włoskie piosenki, w tym 24 Milabaci Adriana Celentana oraz modny taniec Twist. Poszedłem na koncert do hali Wisły i myślałem, że kwartet Mariniego to będzie coś takiego jak chór Czejanda. Wyjdzie czterech facetów i będą śpiewać do jednego mikrofonu. Patrzę, a faceci mają instrumenty, każdy inny, i jednocześnie grają i śpiewają. To była rewolucja. Zachwycał się ponad pół wieku później Zieliński. I to było jeszcze przed Beatlesami, którzy grali i śpiewali i tworzyli i tak dalej. Śpiewaliśmy więc dużo Mariniego, 24 Mila Baci, bo muzyka włoska była wtedy bardzo popularna. Mieliśmy Mariniego jako jedną stronę medalu, a z drugiej strony brytyjską wokalistkę Helen Shapiro. Była wielką gwiazdą, bardzo mi się podobała pod każdym względem. No i ten niski, seksowny głos, to do młodego człowieka przemawiało. Więc Helen Shapiro była number one. Z jej repertuaru nasza koleżanka Marysia Kryska śpiewała Marvelous Lies, a myśmy robili taki sam męski chórek jak w oryginale. Z kolei z drugiej strony oceanu mogliśmy sobie pozwolić na śpiewanie Platersów, na przykład Only You. Tam jest jeden wokalista solo i chórek cztero-pięcioosobowy w tle, więc robiliśmy ten sam aranż i to nam wychodziło. Jako zespół w kategorii amatorskiej byliśmy zawodowcami od klasyki. Wystąpiliśmy w hali Wisły jako support Czerwonoczarnych, którzy byli wtedy jedyną znaną grupą. Wciągnął nas na ten koncert Lucjan Kaszycki, trochę później kompozytor przeboju Sławy Przybylskiej z filmu Pożegnania, pamiętasz, była jesień. W liceum był naszym profesorem od solfeżu, więc widział, co się dzieje. Powiedział, idźcie tam, załatwię, zaśpiewacie, bo nikt tak nie śpiewa tego typu muzyki. Tymczasem w Hamburgu młody malarz Stuart Sutcliffe zrezygnował z aspiracji muzycznych i odszedł z The Beatles. Gitarę basową przejął Paul McCartney, do tej pory gitarzysta rytmiczny, który już kilka tygodni wcześniej zastąpił Stu na basie w sesji nagraniowej piosenkarza Tony'ego Sheridana z instrumentalnym towarzyszeniem Beatlesów.
Tytuł tygodnia.